Ewangelia Jana, 3 rozdział i od 1 wiersza. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Dzisiejsze zwiastowanie chciałbym zatytułować może tak. Ja nie chcę, żeby Jezus przychodził do mnie, ale żeby zamieszkał we mnie. Taki tytuł. I zanim będę mówił dzisiaj o pewnych rzeczach, które, jak myślę, nie są nowymi rzeczami, ale z doświadczenia wynika, że sprawiają problem, i chciałbym, żebyśmy co najmniej dwie rzeczy sobie dokładnie poukładali, dlatego że w naszym duchowym rozwoju i chodzeniu za Panem to jest niezwykle ważne. Ale zanim o tym będę mówił, to chciałbym powiedzieć, że gdy czytamy Biblię, że gdy czytamy Słowo Boże, to chciałbym powiedzieć, żebyśmy dokładnie je czytali i zwracali uwagę na każdy jeden wyraz Bożego Słowa. Bowiem każdy jeden wyraz ma ogromne znaczenie. To jest bardzo ważne. Chciałbym powiedzieć taką myśl, z Mariuszem żeśmy niedawno rozmawiali, i tutaj czasem słyszymy takie zdanie, że człowiek powinien być mądrzejszy od diabła. My mamy nieprzyjaciela. Ja ostatnio z kimś rozmawiałem, że ja liczę się, że z nieprzyjacielem, który ma siły, który może powalić człowieka, ale ja nigdy nie zamierzam się go bać. Gdy czytam Boże Słowo, że ten, który jest we mnie, jest większy niż on, czyli ten na świecie, to nie wolno mi przez chwilę myśleć, że ten, który jest ze mną, nie jest w stanie poradzić sobie z nieprzyjacielem. Ale chciałbym pokazać pewną rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, czy to jest możliwe, żeby człowiek był mądrzejszy. I chciałbym powiedzieć tak, że nieprzyjaciel, który dzisiaj został już rozbrojony, który jest pokonany, który zna już wyrok, on już ten wyrok zna, tylko wykonanie jest odłożone w czasie, jak to czasami niektórzy mówią, i ja zgadzam się z tym, że tak to jest. I zanim ten wyrok zostanie wykonany, to zauważcie, że wyprosił sobie jedną rzecz u Boga. Jedną rzecz wyprosił sobie u Boga, zanim ten wyrok, który już zna, zostanie wykonany. I gdy o to prosił Boga, Bóg z jakichś powodów, możemy domyślać się, czasami to rozumiemy, czasami nie, pozwolił mu na to. Otóż jedną prośbę tylko, na jedną prośbę Bóg zgodził się i powiedział: pozwól mi, ażebym przesiał twoich wierzących jak się przesiewa na sicie. I Bóg się zgodził na to. Nie rozumiemy do końca dlaczego, ale myślę, że wie, dlaczego tak robi, pewnych rzeczy domyślam się, to dziś nie jest temat mojego zwiastowania, ale chciałbym powiedzieć tak, pamiętajcie o jednej rzeczy. Czy znacie Boże Słowo z litery? Oczywiście, że znacie. A czy możecie znać duchową wartość Bożego Słowa, która jest właściwie najcenniejsza i to ona daje nam poznanie, wzrost duchowy i jest wielkim drogowskazem w naszym życiu i wiele, wiele jeszcze innych wartości ma duchowe poznanie Słowa. Czy my możemy mieć takie poznanie? Oczywiście, że możemy mieć. Dzięki Duchowi Świętemu możemy je mieć i je mamy. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że diabeł nie ma duchowego poznania Słowa Bożego. A wiecie dlaczego? Bowiem to pochodzi od Ducha Świętego. Wiecie, co on zna? On zna literę. Gdy przyszedł Jezus na ziemię i kiedy on przyszedł go kusić, to on odwołał się do litery, którą zna. On literę zna jak nikt. Ale on nie zna duchowej mocy Słowa Bożego. Bowiem ona pochodzi tylko od Ducha Świętego, a on nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że w tej kwestii już macie nad nim przewagę. A jest jeszcze wiele innych rzeczy. I to jest niezwykle ważne. Dlatego, gdy czytamy Boże Słowo, dlatego, gdy studiujemy Boże Słowo i gdy czynimy to, jak wiele razy podkreślamy, wraz z Duchem Świętym, mamy duchowe poznanie Bożego Słowa. Dlatego Biblia mówi, że wszelkie ataki nie są dla nas tajemnicą. Powiem jeszcze, wszelkie zamysły nie są dla nas tajemnicą. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, żebyście wiedzieli, że także to, co myślimy, albo modlimy się w Duchu Świętym, to nieprzyjaciel tego nie rozumie. I chciałbym podać kiedyś taki jeszcze jeden przykład. Kiedyś rozmawiałem z moją siostrą i ona mówi, że ona się z tym nie zgadza, bo ona pomyślała sobie coś i potem wynikało z tego, że nieprzyjaciel to rozumiał, co ona przemyślała, co ona pomyślała sobie. Oczywiście to jest nieprawda. Wiecie, co jest rzeczywistością i dlatego codzienne życie, dlatego codzienne trwanie w społeczności z Bogiem, o czym dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć, jest niezwykle ważne. Dobrze jest wiedzieć pewne strategie nieprzyjaciela. Na przykład, wiecie, co on robi? On poddaje tobie myśl i sprawdza, co ty zrobisz. Na tym polega jego taktyka. I dlatego, gdy to wiemy, gdy to rozumiemy, gdy znamy duchową wartość Słowa Bożego, możemy bronić się skutecznie. I to dla nas jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. I chciałbym powiedzieć tak, że to, co jest ważne, oczywiście to ofiara Jezusa Chrystusa, Jego święta krew, i to, czego dokonał na krzyżu Golgoty. U mnie wczoraj był człowiek, 2 godziny żeśmy rozmawiali, ja zwiastowałem mu Ewangelię. I mówiłem do niego, proszę Pana, ofiara Jezusa Chrystusa, Jego święta krew, to, czego dokonał na krzyżu Golgoty, to dla Pana jest najważniejsze. I mówię mu, jeżeli Pan tego dzisiaj nie przyjmie, to zamyka się przed Panem wiele rzeczy, które może doświadczyć wierzący człowiek. A on mówi, ja znam ofiarę Jezusa Chrystusa. Ja zgadzam się z tym, że to, czego dokonał Jezus na krzyżu, jest bardzo ważne. Ale ja czekam na moc tej ofiary dopiero wtedy, kiedy wejdę do Królestwa Jego. Ja byłem przerażony. Ja mówię, jakie wielkie oszustwo. Ofiara jest. Ja mówię, a co z tymi ludźmi, którzy 2000 lat rodzili się i umierali? I co, nie korzystali z tej ofiary? On mówi, oni wciąż muszą czekać. Ja siedziałem i nie wierzyłem to, co słyszę.
Ja mówię od 2000 lat, od momentu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię i kiedy umarł i zmartwychwstał, kiedy została przelana krew za każdego jednego grzesznika i kiedy został uwielbiony i zasiadł po prawicy swojego Ojca, od tego dnia każdy jeden, kto przyszedł do Jezusa i uwierzył w Niego i przyjął tą ofiarę, stał się innym człowiekiem. Stał się zbawiony, stał się usprawiedliwiony, stał się uświęcony, stał się człowiekiem, który jest nowonarodzony. I trudno mu się było z tym zgodzić. Ale moim zadaniem było zwiastować mu Ewangelię. Co chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć to, że nowonarodzenie jest niezbędne, żebyśmy doświadczali Boga, żebyśmy przeżywali Boga, żebyśmy mieli mądrość Bożą, żebyśmy mogli duchowo się rozwijać. I jeszcze wiele aspektów jest, które są niezwykle istotne, które wypływają z nowonarodzenia. Ja nie chcę tego fragmentu tutaj po kolei omawiać, tylko chcę powiedzieć, że podeprzeć się tym fragmentem i powiedzieć, kiedy przyszedł Nikodem jako dostojnik żydowski, jako nauczyciel w Izraelu, to uznał za słuszne powiedzieć temu człowiekowi nie o innych rzeczach, tylko powiedział mu, musicie na nowo się narodzić. Wiedział, że on jest nauczycielem i on będzie ludzi nauczał, będzie ludzi prowadzić. I mówi, musicie na nowo się narodzić. Ja chcę powiedzieć, że on tego nie rozumiał, ale my dziś rozumiemy, czym jest nowonarodzenie. I chcę tylko powiedzieć coś, co jest oczywiste, ja tego nie będę rozwijał. Chcę powiedzieć, że bez nowonarodzenia Jezus powiedział, zasłońcie to okno. Dobrze, wystarczy. Dziękuję. Jezus powiedział, że jeżeli ktoś na nowo się nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ja mówiłem do tego człowieka, proszę Pana, Pan chce wejść do Królestwa Bożego. Ale jeżeli Pan na nowo się nie narodzi przez ofiarę Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego, Pan do tego Królestwa nigdy nie wejdzie. Może Pan o tym marzyć, może Pan na to czekać, może Pan za tym dniem tęsknić, ale tam nie wejdzie człowiek, który nie jest odrodzony, który nie jest nowonarodzony. Ja chcę powiedzieć coś takiego, że bez nowonarodzenia wiele rzeczy dla człowieka po prostu jest niemożliwych. Jest po prostu niemożliwych. Nie będziemy tego, bo kazanie rządzi się innym prawem niż nauczanie. Ja tego chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że to wiecie. Zakładam, wierzę, że to wiecie. Że tym, który sprawia nowonarodzenie, jest Duch Święty. I w momencie, kiedy człowiek rodzi się na nowo, do jego serca przychodzi Duch Święty i On tam już jest i nie wychodzi z Niego, bowiem nowe życie, to nowe życie, to duchowe życie, które przychodzi z nieba od Boga, ono wchodzi do człowieka i ono zaczyna tam żyć, funkcjonować. I teraz ilustracje, żeby to zrozumieć. To są czasami biblijne prawdy, które czasami trudno jest pojąć i żeby to zrozumieć, to wśród wielu ilustracji ta wydaje mi się najbardziej taka dokładna. Wygląda to tak, jak na przykład ogrodnik chce mieć jakiś szczep, powiedzmy, jabłoni. To bierze starą jabłoń, ja to osobiście widziałem, jak to się robi. Widziałem osobiście, jak to się robi, ścina się korzeń starej jabłoni i tam wkłada się szczepkę jakiegoś tam gatunku jabłoni, tam się to nacina, wsadza się, tam się obandażowuje, tam coś się daje i ta szczepka później rośnie, rośnie, rośnie i wydaje wielki owoc. To jest nowonarodzenie, które polega na tym, że my ludzie ze starą naturą, to tak jak te stare drzewo, te stare drzewo to jest człowiek ze starą naturą, a ta szczepka to jest nowa natura, to jest to nowonarodzenie. Ta szczepka zostaje włożona do tej starej natury i gdy pozwalamy, gdy ją pielęgnujemy, gdy ją podlewamy,
ona rośnie, 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 rośnie i pewnego dnia wyda piękne owoce i pewnego dnia już nie będzie to stare drzewo. Ono prawie, że zniknie, prawie, że jego nie będzie widać. Tylko będziemy mieli piękne drzewo, które będzie rodzić wspaniałe owoce. Tak można określić nowonarodzenie. To nowonarodzenie jako nowa natura. Ale pamiętajmy, że gdy to drzewko będzie rozwijać się, to te stare drzewo też będzie chciało wypuszczać swoje szczepy. Te z boku stare. I dlatego musimy przycinać te stare, żeby pozwolić, żeby jak najwięcej tych gałęzi z tego nowego drzewka mogło się rozwijać. Tak byśmy to obrazowo, to przemawia, to tak ilustruje o wiele dokładniej. Jeżeli nie będziemy przycinać rzeczy ze starej natury, odcinać ich, to w końcu stanie się tak, że ta nowa natura zostanie zaduszona. Zostanie zaduszona i dlatego to, co do nas należy, dzięki Duchowi Świętemu, po prostu my mamy moc dbać o to nowe życie, ono, gdy się ono rozwija, gdy je pielęgnujemy, to po prostu jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają naprawdę wspaniałych rzeczy. Kiedyś był jeszcze w moim rodzinnym domu wiele lat temu brat Milewski Adamiec, kiedyś przyjechali do nas tam do zboru i potem byli u nas w domu na obiedzie. I żeśmy, pamiętam jak dzisiaj, żeśmy rozmawiali o nowym narodzeniu. I Adamiec, sędziwy człowiek, powiedział tak. Ja nie wierzę, że człowiek rodzi się rok czasu na nowo. On mówi tak jak dziecko, po prostu w jednym momencie rodzi się. Tak jest z nowym narodzeniem. I Jezus powiedział do Nikodema, to jest duchowy wymiar i my nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje. Jeżeli byś się zapytał mnie, kiedy był moment nowonarodzenia, po prostu ja nie wiem. Ale później, za jakiś czas, nagle doświadczam, że coś dzieje się w moim duchowym życiu. Jest jakiś proces, coś się dzieje. Jezus mu mówi, mój tak jak wiatr, wieje i nie wiesz skąd przychodzi, ale jednak skutki tego wiatru odczuwasz. Tak jest z nowonarodzeniem. Ono nagle w którymś momencie przychodzi do twojego życia, ale za jakiś czas skutki tego nowonarodzenia zaczniesz odczuwać. Przemienia się. Już jesteś innym człowiekiem. Już zupełnie inaczej mówisz, inaczej się zachowujesz, już się częściej uśmiechasz, już brzydkich słów nie używasz, już nie przeklinasz, już łatwiej jest się miłować, już masz pragnienie czytać Słowo Boże, masz pragnienie spotkać się z innymi wierzącymi, zaczynasz dbać o Kościół, zaczynasz szanować nabożeństwo. To są skutki nowonarodzenia. Jeżeli ich nie ma, to znaczy się, że coś się dzieje niedobrego. Natomiast musimy pamiętać, że tak jak dziecko jest małe i ono musi się rozwijać, mój syn, moja synowa i moja wnuczka, my mieszkamy piętro niżej, dla mnie czymś fantastycznym jest, jak patrzę się na to dziecko, jak ono się rozwija. To jest coś, czego, gdy człowiek tego nie przeżyje, to tego nie jest w stanie zrozumieć. Jak mi kiedyś mówili ludzie, którzy już wnuki mają duże albo małe, mówią, człowieku, tego się słowami nie da opisać. Jak przyjdzie takie dziecko, jak patrzysz z dnia na dzień, ono już coś więcej rozumie, coś więcej wie, już inaczej się zachowuje. Wczoraj było u nas, Gabrysia wczoraj u nas była i na przykład ona już się popisuje, ona już rozumie, co to jest popisywać się. Ona już ma audytorium. My jesteśmy jak wierni widzowie, jak w teatrze siedzimy. Tu spektakl się rozgrywa. To jest coś fantastycznego. Czujemy się, jakbyśmy kupili najwspanialsze, najdroższe bilety. Siedzimy normalnie, a tutaj fantastyczny spektakl. To jest doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. I pamiętajmy, że nowonarodzenie, ono zaczyna się tak jak niemowlę. Nie trzeba pielęgnować. Dlatego Jezus powiedział, aż dojdzie do takiego momentu, że stanie się duchowo dorosłym mężczyzną. Dorosły, doskonały mężczyzna. Ja ostatnio czytałem pierwszy list Jana i tam zauważyłem, że tam jest powiedziane, że Jan mówi, jeżeli jesteście w Bogu, to miłość w was doszła do doskonałości. I to jest możliwe. To jest możliwe, ale bez nowonarodzenia i bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Już tutaj powiedzieliśmy jakiś czas temu, bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie miłować drugiego człowieka. Jesteś jedynie w stanie miłować tego, który jest dobry dla ciebie, który coś zrobił dla ciebie. Takiego człowiek jest w stanie miłować. Ale takiego, który jest złym człowiekiem, niedobrym człowiekiem, a z jakichś powodów należy go miłować, człowiek nie jest w stanie sam z siebie tego wykrzesać. Może są wyjątki, czasami są takie charaktery. Nawet w świecie, psychologia zna takie przypadki, nawet w świecie ludzie są w stanie nawet zbić się ponad te wszystkie uczucia negatywne i miłować drugiego człowieka. To jest możliwe, ale nie w takim stopniu, jak człowiek, który jest wypełniony Duchem Świętym, który ma nadprzyrodzoną moc Ducha Świętego i jest w stanie miłować bez żadnych zahamowań. Jest po prostu, jest, w jego miłość dochodzi do stanu doskonałości. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to rodzi pewne konsekwencje niezwykle ważne i istotne nie tylko w naszym osobistym życiu, ale także w naszej społeczności. Jeżeli człowiek jest narodzony na nowo z Ducha Świętego i prawidłowo się rozwija, ja nie mówię o sytuacjach nieprawidłowego duchowego rozwoju, ale prawidłowo się rozwija i dorasta i dochodzi do takiego momentu, gdzie jest w duchowym wymiarze takim silnym, zdrowym mężczyzną, używając obrazu, to chcę powiedzieć, że taki człowiek z łatwością nawiązuje kontakt z innym, który jest w takiej samej sytuacji. Dlaczego to jest ważne? Ważne to jest dla jedności. My ostatnio mówimy dużo o jedności, a ja wierzę, że za tym stoi Duch Święty. Ale żeby ta jedność była, to początkiem krew Jezusa Chrystusa, ofiara, później nowonarodzenie i gdy Duch Święty w nas przebywa, to w każdym innym, którym jest nowonarodzenie i przybywa Duch Święty, to jest ten sam Duch. I dlatego wtedy ta jedność jest możliwa. Ja chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Dlaczego mówię o tym, że nie chciałbym, żeby Jezus mnie odwiedzał, ale żeby we mnie zamieszkał. Chodzi o to, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, to Jezus po prostu w nim zamieszkuje i Duch Święty w nim zamieszkuje. To jest zupełnie inny wymiar. Dla człowieka, który jeszcze nie jest nowonarodzonego, dla niego to tak, w niebie Bóg Ojciec, po prawicy Jezus Chrystus, na ziemi Duch Święty. Dla człowieka, który na nowo się narodził, nie ma żadnej bariery. Nie ma niebo, ziemia, przestrzeń, czas, nie istnieje. W Duchu Świętym jest także Jezus Chrystus we mnie i w tobie. Jan powiedział, kto ma syna, ma ojca. Jeżeli mieszka w człowieku Duch Święty, automatycznie jest Jezus Chrystus i automatycznie jest ojciec. I to nie ma znaczenia, że on siedzi w niebie. Oczywiście, że siedzi w niebie, ale on jest w człowieku i to jest fantastyczne. To jest wyjątkowe, że w człowieku mieszka Bóg. To jest, gdyby ludzie mieli świadomość i wiarę, to dla nich nic jest, dla nich nie ma nic niemożliwego. Pozwólcie, że teraz coś powiem bardzo istotnego. Gdy człowiek narodził się i przyszedł do niego Duch Święty, to on jest. Gdy wyjdę z nabożeństwa, to Duch Święty jest we mnie? Jest. Gdy pójdę do domu, to Duch Święty jest we mnie? Jest. Gdy będę jadł obiad, jest? Jest. Gdy będę czytał Biblię, wciąż jest. Położę się spać, wciąż ze mną jest. Rano wstanę, obudzę się i on wciąż jest. Pastor mówi, będzie się kochał z żoną i on też jest. Zawsze jest. On nie wychodzi z człowieka. A wiecie, co dzisiaj jest problemem? Ludzie się zachowują tak, jakby on przychodził i odchodził. No właśnie, jak jest zasmucony, odchodzi czy nie odchodzi? Dokładnie, jest tylko zasmucony, ale jest. Gdy uwierzysz w tą prawdę i uświadomisz to sobie,
Bracia i siostry, to jest milowy krok, to jest coś niezwykle istotnego. To jest coś niezwykle ważnego. Na przykład my śpiewamy taką pieśń, bo to nie dotyczy nas, nawet ani grupy wielbiającej. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Ja tej pieśni mi się dziwnie śpiewa tą pieśń. On już we mnie jest. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, przyjdź swoje moce i sile. Ładna pieśń. Ale On już we mnie jest. Pastor mówi, chodzi o działanie. No to teraz wyjaśnijmy sobie pewną rzecz. W Tobie, w Tobie, w Tobie, w Tobie, w Tobie i w Tobie i w Tobie i we mnie jest Duch Święty. I my przychodzimy tutaj na nabożeństwo. To na nabożeństwie jeszcze inny Duch przychodzi? On jest jeden. Dokładnie, o to właśnie chodzi. On to jest jeden i ten sam Duch. Ludzie czasami, jak przychodzą do... Nawet czasami, ja czasami tak robiłem i czasami robimy to tak, nie zastanawiając się. A może powinniśmy się zastanawiać, bo czasami słowo po prostu jest ważne. Ono może wprowadzić w błąd. Czasami mówimy, przyjdź Duchu Święty ze swoim działaniem. Co to oznacza? Jeżeli mówię, przyjdź Duchu Święty ze swoim działaniem, to o tyle to jest prawdziwe, gdy w zborze jest ktoś, do którego jeszcze Duch Święty nie przyszedł, nie zamieszkał w nim. To jest słuszne. I gdy mówię, przyjdź Duchu Święty, to nie mam na myśli siebie, bo we mnie już jest. Ale chciałbym, żeby przyszedł do tych, do których jeszcze nie przyszedł. I to jest słuszne. Ale we mnie On już jest. Gdy jest nabożeństwo i gdy jest na przykład śpiewana pieśń albo jest modlitwa i gdy jest Boże działanie, czasami słyszymy, Duchu Święty, działaj. To mamy na myśli, żeby działał na tych, nad którymi jeszcze nie działa. Ich życie jeszcze jest daleko, daleko przed Nowym Narodzeniem i jeszcze daleko, daleko wcześniej. Natomiast gdy ja przychodzę na nabożeństwo, to co powiedziała pastorowa? Chodzi o to, żebym ja go nie zasmucał i kiedy przyjdę na nabożeństwo, to żebym był na tyle w porządku przed Bogiem i przed ludźmi, żeby On mógł we mnie i przeze mnie działać. O to właśnie chodzi. I to jest budowanie. I gdy żyjemy w jedności, gdy żyjemy w jedności z Duchem Świętym, I gdy on, my mu nie przeszkadzamy, nie zasmucamy go, to przychodzimy na nabożeństwo i on w nas, przez nas działa i co robi? To dzięki tobie i mnie, i tobie, jeśli ten Duch Święty jest i nie jest zasmucony, on przez nas działa na tych, którzy tego jeszcze nie doświadczają. To jest społeczność. To jest właśnie budowanie. I daje to, czego my już doświadczyliśmy, a ktoś jeszcze tego nie doświadczył. Dlatego my przynosimy do zboru skarb. My przynosimy do zboru coś wyjątkowego. My przynosimy do zboru coś fantastycznego. I my możemy tym dziełem, działaniem Ducha Świętego usłużyć innym. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna. Konsekwencją tego jest to, że kiedy Duch Święty rodzi nas na nowo, przychodzi do naszego Jezus Chrystus i nasze życie polega na tym, żeby je tak pielęgnować, to duchowe życie, ażebyśmy doszli do doskonałej jedności z Jezusem Chrystusem. Nie w niebie. Nie tak jak ten mój znajomy, który powiedział mi, że on wciąż czeka. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że tutaj na ziemi dzięki Duchowi Świętemu i tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu i raz jeszcze chcę powiedzieć, tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu, nie moim wysiłkom, jestem w stanie dojść do doskonałej jedności z Jezusem Chrystusem. I to, co powiada list do Kolosan 2:20, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest doskonała jedność. A apostoł Paweł w innym miejscu powiada, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Nowe stworzenie. I kiedy przychodzi Jezus Chrystus, kiedy jesteśmy tym nowym stworzeniem, gdy zamieszkuje w nas Jezus Chrystus, jest możliwe mieć doskonałą jedność z Jezusem Chrystusem. To nie jest taka powierzchowna jedność. Tak jak na przykład ludzie mogą spotykać się, bo mają wspólne zainteresowania. Na przykład ja jestem w takim stowarzyszeniu ludzi, którzy malują. I nas tylko łączy to, że malujemy, nic więcej. Ale mamy osobne życie, mamy osobne doświadczenia. Ja jestem wierzący, ktoś nie jest wierzący. To jest takie spotykanie się, takie towarzystwo na gruncie jakiejś jednej sfery tylko. A tu chodzi o jedność doskonałą w duchowym wymiarze, bardzo bliską. Apostoł Paweł mówi, gdy ktoś łączy się z niewiastą, stają się, a gdy łączymy się z Panem, jesteśmy w nim w jedności. Jesteśmy w duchowym wymiarze w jedności z Jezusem Chrystusem. Dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chcemy, żebyśmy osiągnęli w społeczności, w zborze jedność, to możemy tutaj zamodlić się, możemy robić nie wiadomo co i to nie będzie możliwe, tak długo, jak ludzi nie doprowadzimy do jedności z Jezusem Chrystusem. Jeżeli oni nie będą mieli jedności, człowiek z Jezusem Chrystusem, nie ma mowy o jedności. To tak jak w Kościele powszechnym. Znacie, po prostu dobrze jest wiedzieć w ogóle takie podstawy. Oni na przykład uważają, Kościół powszechny uważa, że to społeczność tworzy jedność. Jak nie masz społeczności, nie masz jedności. Dokładnie jest odwrotnie. Na czym to polega? To ja osobiście w komorze, pilnując mojego duchowego życia, czytając Boże Słowo, modląc się do Boga, doświadczając Boga, przeżywając Boga, dbając o to, o co powinienem dbać, dochodzę do doskonałej jedności z Jezusem. I gdy mam jedność z Jezusem Chrystusem, jest niemożliwe, żebym nie zatęsknił za zborem. Jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Ja tą jedność pielęgnuję i dbam osobiście, w mojej osobistej społeczności z Jezusem i z Duchem Świętym. Ale gdy ją osiągnę, to tęsknię za drugim człowiekiem, który także osiągnął jedność z Jezusem. Ja chcę z Nim być. Ja chcę z Nim być. Dlaczego ja chcę z Nim być? I wtedy dopiero jest możliwa duchowa jedność. I wtedy, gdy powiemy jedna modlitwa, jeden Bóg, jeden wiara, jeden chrzest, jedne pragnienia, to wtedy jest to możliwe. Bo my mamy tego samego Jezusa. My żyjemy w Nim w jedności. I gdy ktoś powie jakieś słowo dotyczące czegoś wspólnego, to ten sam Duch w nas działa. I ja odpowiadam na to. Ja nie sprzeciwiam się temu. Dlatego, że Duch Święty zawsze będzie prowadził do doskonałości i także do jedności. Dlaczego będę tęsknił do społeczności, do kościoła, do zboru albo do społeczności z innymi ludźmi? Otóż dlatego, że w tym duchowym rozwoju jeden poszedł już bardzo daleko, a inny jeszcze tej drogi nie, jest jeszcze o wiele, nawet nie stoi w miejscu, ale jeszcze nie ma takich doświadczeń. Ja chcę się z nim spotkać. Ja chcę, żeby on się podzielił swoim doświadczeniem. Ja chcę, żeby on mi pomógł. Czasami może powiedzieć świadectwo i ono spowoduje to, że pójdę o wiele dalej. Nagle jakaś zachęta, cokolwiek, różne rzeczy. Różne rzeczy mają wpływ na to, że ja tęsknię. Bracia i siostry, ja już wyrosłem z takiego nie szkoda czasu spotykania się z ludźmi, gdzie rozmowa jest bezowocna. Chciałbym posłuchać człowieka, który zaszedł o wiele dalej w duchowym rozwoju niż ja. Ja tym jestem zainteresowany. Ja tym jestem zainteresowany. Jak on to zrobił? Jak on do tego dotrzeł? Może powie coś, co sprawi, że dziś dla mnie to jest jeszcze niemożliwe, ale jutro już będzie osiągalne. Już będę mógł powiedzieć, słuchaj, ja wiem, o czym ty mówisz. Dlatego ten duchowy wymiar i doświadczanie Boga jest ważne. Apostoł Paweł mówi, gdy mówimy coś z duchowego wymiaru ludziom, którzy są cieleśni i tego nie rozumieją, ale duchowy człowiek to rozumie i on mówi, ja wiem, o co ci chodzi. Jedność jest czymś fantastycznym. Ja na przykład, jeszcze powiem na przykład. My tu stoimy z boku, my nie patrzymy, ja nie patrzę na pastora tak twarzą w twarz i on na mnie. Ale kątem oka i to, co słyszę, widzę kątem oka i to, co widzę i to, co słyszę, po prostu jest dla mnie oczywiste. No tak się po prostu dzieje. No nie da się stać i nie widzieć sąsiada. No widzisz jego reakcję, nie patrzysz mu w twarz, bo siedzimy tak, z boku, ale z siłą rzeczy po prostu możesz powiedzieć, jak ten sąsiad się na nabożeństwie się zachowywał. No nie patrzysz na niego, patrzysz na Boga, śpiewasz, modlisz się, ale jednak z siłą rzeczy możesz powiedzieć, jak dzisiaj ten twój sąsiad obok ciebie się zachowywał. Lepiej, żebyś tego czasami nie mówił, ale po prostu możesz to powiedzieć. Co chcę powiedzieć? Ja zauważyłem już kilka razy, wiele razy, że czasami, gdy przychodzi działanie Ducha Świętego, to jesteśmy obaj poruszeni tym samym momentem. Tym samym momentem. Ja jestem poruszony i widzę i czuję, że pastor też jest tym momentem poruszony. To jest to właśnie. To jest właśnie to. Nagle jest coś z inspiracji Ducha Świętego. Jakaś inspiracja. Cokolwiek to będzie. I nagle wszyscy, którzy mają tego samego ducha, są tym poruszeni. Jednym momentem, jedną chwilą. Czasem to jest jakieś słowo, czasem to jest jakaś pieśń, jakieś działanie Ducha Świętego. No różne rzeczy. Co ja chcę powiedzieć, kończąc już? Chcę powiedzieć tak. Nowonarodzenie. Bez nowonarodzenia nie ma duchowego rozwoju. I nie mamy co marzyć, że ujrzymy Królestwo Boże. Ja chcę powiedzieć, że Duch Święty, kiedy przychodzi do człowieka, to On w tobie jest. On już zamieszkał. I tutaj jest niezbędna wiara. Wielu ludzi ma problem z wiarą, czy On jest, czy On nie jest. Bo przecież nie zawsze jest tak, że w modlitwie odczuwasz w jakiś taki sposób ciebie przekonujący, że ten Duch Święty jest. Ale wtedy funkcjonuje wiara. Po prostu ja wierzę, że On jest. Że On nie wyszedł ode mnie. Nawet jeżeli czegoś nie czuję, to przecież to nie oznacza, że On nie jest. Nawet nie oznacza, że zasmuciłem Go. Ale też może oznaczać, że może coś rzeczywiście w moim życiu jest nie tak, że mogę Go nie odczuwać. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy wierzyli w to. Wiara to jest istotne tutaj. Żebyśmy wierzyli, że On po prostu jest ze mną. I jeżeli po prostu ta relacja jest właściwa, to za każdą właściwie jedną modlitwą będzie odpowiedź Ducha Świętego. Będzie zawsze. I to spowoduje to, że będziemy tęsknić, to spowoduje to, że będziemy mieli doskonałą jedność z Jezusem Chrystusem. To też jest proces, o to musimy dbać, to musimy pielęgnować, musimy nad tym pracować. A gdy ta jedność między nami a Jezusem dojdzie do takiego naprawdę fantastycznego wymiaru, jakie chciałby Jezus, żeby był, to wtedy łatwo będzie nam po prostu osiągnąć jedność w naszej społeczności. Bowiem będziemy tęsknić za ludźmi, którzy doświadczają tego samego, czego my doświadczamy. Będziemy tęsknić za społecznością, bo jak ktoś tutaj powiedział już, chyba Wojtek tutaj kiedyś powiedział, człowiek jest stworzony do relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Po prostu będziemy za tym tęsknić.
I wtedy cokolwiek powiemy, po prostu na dźwięk słowa, jakiegokolwiek, mając tego samego ducha, powiemy amen. Idziemy w tym kierunku. Robimy to. Uda się. To jest możliwe. I kończąc ostatnie zdanie, to nie jest możliwe bez Ducha Świętego. To nie jest możliwe. To jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Jeżeli w człowieku nie mieszka Duch Święty, wiele rzeczy, właściwie nic nie można osiągnąć. Dlatego pamiętajmy o jednym. Ofiara Jezusa Chrystusa, Jego święta krew, Jego śmierć i zmartwychwstanie, Duch Święty, nowonarodzenie, obecność Jezusa w Twoim życiu, a potem pielęgnowanie tego, jak to drzewo, które jest przecinane, czytanie Bożego Słowa, modlitwy, a potem spotykanie się z innymi ludźmi. To wszystko powoduje to, że dochodzimy do doskonałej miłości, do wiary, do jedności i przed nami wtedy otwierają się drzwi, możliwości, o których nawet sobie nie wyobrażamy. Spróbujmy to zrobić. Dajmy sobie czas. Poczekajmy na tych, którzy pewnych rzeczy jeszcze nie osiągnęli. Miłujmy ich. Wspierajmy ich. Pomagajmy im. Bądźmy z nimi. Niech wejdą w ten obszar, w którym my już jesteśmy. I wtedy razem, gdy staniemy przed Panem, nic dla nas nie będzie niemożliwe.